Zatamować wyciek danych. 14 kwietnia 2009.000. Informacja może wyciekać z firmy różnymi drogami. Przedstawiamy typowe zagrożenia i sposoby ich ochrony w przedsiębiorstwie. Najpopularniejszym sposobem skopiowania danych jest przeniesienie plików na nośnikach typu pendrive. Typowy dysk przenośny ma pojemności do kilkunastu gigabajtów. Są to zwykle bardzo małe nośniki, niejednokrotnie wielkości małej wtyczki USB. Mogą jednak w ogóle nie przypominać pendrive, znak zapytania A, gdyż funkcja pamięci przenośnej może być wbudowana w telefon, zegarek, bryloczek, długopis czy nawet szwajcarski scyzoryk. Jako nośnik USB mogą również służyć przenośne odtwarzacze o pojemności niejednokrotnie przekraczającej 100 GB. Administracyjne zakazanie korzystania z takich nośników niewiele da. Firma powinna więc posiadać zabezpieczenia, które uniemożliwią takie proste środki. S. 154068 ochrona przed dyskiem przenośnym. Wyłączenie portu USB wydaje się kuszącą perspektywą, ale ma niestety swoje niedogodności. Po pierwsze, coraz więcej sprzętu peryferyjnego korzysta właśnie z takiego złącza, więc nie dałoby się korzystać ze skanera, niektórych drukarek, a nawet klawiatury lub myszki. Dlatego lepiej nie wyłączać obsługi USB, ale sprawić, aby Windows automatycznie nie montował zasobów takich pamięci. Przydatną poradę przygotowała firma Microsoft w dokumencie numer 823732. Po jej zastosowaniu użytkownik zostaje pozbawiony możliwości załadowania przez system sterownika usp.store.sys, który jest odpowiedzialny za dostęp do zewnętrznych pamięci. Nie blokuje to portu USB dla innych usług, takich jak skanery, drukarki czy klawiatury. Lepszym pomysłem jest wykorzystanie specjalnego oprogramowania, które zapewni ochronę przed obcymi nośnikami, a jednocześnie dostarczy możliwość bezpiecznego przenoszenia dokumentów w firmie. Przykładem takiego programu jest Point Set Protector firmy Checkpoint, ale nie jest to jedyny program tego typu. Ciekawym produktem jest program Mousepondl, który potrafi zablokować obce nośniki, zarejestrować każdy przypadek użycia pendrive, znak zapytania, a zapisując informacje o kopiowanych plikach, a także powiadomić administratora mailem lub informacją do Unixowej usługi Syslog o próbie podłączenia pendrive, a S. 254069 wysłać pocztą. Kolejnym ze sposobów wycieku jest wysłanie przez pracownika plików wiadomości poczty elektronicznej. W małych i średnich firmach, które korzystają z własnego serwera poczty elektronicznej, firmowej poczty może odbywać się za pomocą duplikowania ruchu ze skrzynek. Wysyłanie poufnych wiadomości na zewnątrz z użyciem firmowej poczty elektronicznej jest czymś w rodzaju głupoty, gdyż daje pracodawcy istotne informacje, które być może mogą posłużyć za dowód, a na pewno posłużą do dyscyplinarnego zwolnienia za poważne uchybienia wobec regulaminu pracy. Niemniej nawet takie przypadki się zdarzają, dlatego pracodawcy powinni archiwizować pocztę. Niekoniecznie w celu jej przeglądania, ale raczej dla celów dowodowych. Wiele firm oferuje narzędzia do archiwizacji poczty elektronicznej. Często są to gotowe do użycia serwery z zainstalowanym oprogramowaniem, np. ITA Networks Email Archive Appliance, Barracuda Message Archiver, Intrady Norca Email Archiver i IN. Wadą jest ich koszt. Większość serwerów pocztowych pracujących w środowisku typu NIX umożliwia rejestrowanie wychodzącej poczty elektronicznej. Odbywa się to za pomocą duplikowania ruchu całej kolejki QMAIL z dyrektywą QXTRA, mechanizmów aliasów BCC opcja sender podkreślenie BCC podkreślenie maps programu postfix oraz konfiguracji routingu poczty wraz z transportem XIM, a także sendmail. W takich przypadkach serwer zapisuje kopię wszystkich wiadomości do konkretnego konta lub miejsca na dysku, skąd mogą być pobrane i automatycznie archiwizowane. Pewnym uzupełnieniem archiwizacji może być filtrowanie wiadomości zawierających odpowiednie tagi. Przy pomocy odpowiednich reguł oraz dobranych do nich wyrażeń regularnych, można zablokować umieszczenie wybranych treści w kolejce serwera pocztowego. W połączeniu z tagowaniem dokumentów za pomocą właściwych słów kluczowych, można uniknąć przesłania dokumentów oznaczonych jako poufne. Mimo wszystko, nie zawsze jest to polecane rozwiązanie, gdyż uniemożliwia wysyłanie wszystkich maili, które zawierają dane tak. W praktyce taka blokada sprawdza się dobrze jako ochrona antywirusowa, jeśli w sygnaturach treści zostaną podane fragmenty, które znakują pliku wykonywalny Windows. Wtedy nie da się przesłać mailem żadnego pliku wykonywalnego, także wirusa. S. 254070 obca poczta. Pracownicy mogą także wysłać wiadomość przy użyciu obcego serwera pocztowego. Należy zatem zablokować wysyłanie maili ze stacji roboczych poprzez standardowy port 25 port usługi SMTP do innych serwerów niż te, które obsługują pocztę firmy. Ważną zaletą blokowania portu SMTP jest ograniczenie roznoszenia spamu z komputerów firmy w przypadku infekcji przez malware. Pracownicy mogą także wysłać pliki pocztą elektroniczną, korzystając z popularnych kont pocztowych dostępnych przez przeglądarkę. Użycie serwera pośredniczącego proxy z odpowiednią konfiguracją stron zabronionych umożliwi zablokowanie większości portali webowych. Kryterium może zawierać nie tylko adres zawierający słowa mail, poczta, webmail, ale także typowe nazwy obiektów webmaili. W ten sposób można odfiltrować większość krajowych portali pocztowych, a także typowe webmaile, takie jak Square Mail, Blue Mamba, Iloha Mail czy Outlook Web Access. Mimo wszystko, zablokowanie każdego webmaila jest trudne. Nie zawsze blokowanie ma sens, szczególnie w małych i średnich firmach, gdzie często użytkownicy korzystają z takich kont. Jeśli pracownik utworzy sobie osobne konto u tego samego dostawcy, monitoring będzie poważnie utrudniony. Jest to jeden z powodów, dla których outsourcing usług poczty elektronicznej nie zawsze ma sens. S.154.071 komunikator. Dzisiejsze komunikatory umożliwiają nie tylko rozmowę tekstową lub głosową, ale także zawierają opcję przesyłania plików. W ten sposób można niemal niezauważenie przesłać dowolny plik poza sieć firmy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest komunikator Skype, który szyfruje połączenie, uniemożliwiając inspekcję treści. Należy bezwzględnie zablokować transfer tego komunikatora, gdyż treści w nim przesyłane nie podlegają żadnej kontroli. Blokowanie ruchu Skype mają w swoich opcjach niemal wszystkie IPS. Ale można taki efekt osiągnąć także przy użyciu prostszej zapory sieciowej. O ile administrator prawidłowo zablokuje na zaporze serwery, z którymi łączy się ten komunikator podczas startu, niektóre zapory z wbudowanymi analizatorami treści potrafią dokonać inspekcji ruchu. Inspekcja sprawia, że można wychwycić transfer dokumentów niezależnie od używanego protokołu. Kierując się znacznikami treści, mogą nimi być wzorce numerów kart płatniczych, numery NIP czy PESEL. Zaporami, które potrafią analizować ruch, są urządzenia Fortinet. Przy czym są to jedne z niewielu urządzeń, które potrafią dokonać inspekcji ruchu komunikatorów sieciowych. Niestety obecnie nie wspierają jeszcze analizy ruchu najpopularniejszego w Polsce komunikatora gadu-gadu. Szyfrowany komunikator tlen.pl także wymyka się takiej kontroli. S.154.072 ochrona DLP klasy Enterprise. Na rynku są już rozwiązania, które chronią poufne dokumenty firmy, ale są to najczęściej rozwiązania klasy Enterprise. Takim pakietem jest na przykład McAfee Data Loss Prevention DLP, który kontroluje przetwarzanie danych w różnych programach, pracę z aplikacjami firmowymi, tworzenie i kopiowanie dokumentów oraz ich eksport. Jest to rozwiązanie koncentrujące się na stacji roboczej, nadzorujące ryzykowne zachowania użytkowników. W odróżnieniu od narzędzi kontrolujących transfer plików, McAfee DLP podąża za treścią zawartą w dokumencie. W przypadku przeklejenia treści poufnego dokumentu do nowego pliku, a następnie zaszyfrowania i archiwizacji, plik wynikowy będzie oznaczony jako wrażliwy, gdyż cecha poufności przenosi się razem z wrażliwą zawartością. W przypadku wrażliwej treści można zablokować niektóre akcje użytkownika, na przykład przeklejanie treści przez schowek, wykonywanie zrzutów ekranu itd. Każdy incydent jest znakowany czasem. Całość jest centralnie zarządzana. Wdrożenie McAfee DLP wymaga wdrożenia całej infrastruktury tego dostawcy. Ale jeśli firma posiada centralnie zarządzane oprogramowanie antywirusowe, zazwyczaj posiada także narzędzie Policy Orchestrator, które potrafi zarządzać także DLP. Razem z DLP warto rozważyć narzędzie Device Control, które kontroluje użycie nośników USB. S.154.073 Kontrola i współpraca. O wiele prostszym narzędziem, które koncentruje się na zawartości dokumentów, jest WorkShare. Program ten, podobnie jak McAfee DLP, działa na stacji roboczej. Jego zadaniem jest ochrona przed wyciekiem informacji w treści i metadanych dokumentu. Pakiet ten posiada także opcję tworzenia zabezpieczonych plików PDF bez konieczności zakupu licencji na oprogramowanie firmy Adobe. Najważniejszą zaletą WorkShare jest prostota pracy. Potrafi on pomóc pracownikowi, zwracając uwagę na zapomniane treści w dokumencie, na przykład notatki prezentera w prezentacji programu PowerPoint. Może automatycznie usuwać metadane dokumentu i eksportować go do formatu, który niewidocznych danych nie zawiera. Program nie służy jedynie do ochrony treści. Pomaga także przy współpracy wielu użytkowników z dokumentami. Przy jego pomocy można szybko porównać różne wersje dokumentu. Można to nawet wykonać w modelu 1 do wielu. Dodatkowym narzędziem jest WorkShare TRC Network, który analizuje ruch w firmowej sieci, podając dane o chronionej treści. Potrafi przy tym kontrolować ruch www i wychodzącą pocztę elektroniczną w firmie. Jest to rozwiązanie sprzętowe. Cechuje się prostotą instalacji. Uzupełnianiem powyższego jest appliance WorkShare TRC Endpoint, pojedyncza aplikacja, którą można uruchomić z lokalizacji sieciowej lub nośnika USB administratora. Jej zadaniem jest ocena treści w systemach, sieci i poczcie elektronicznej, wykonywana na żądanie lub okresowo, wsadowo. Treść jest wykrywana i kojarzona z tożsamością odbiorców. Takie narzędzie umożliwia wykrycie wycieku oraz klasyfikację go pod kątem odbiorcy, nadawcy oraz ryzyka dla firmy.